Chwała Bogu, witam kochani. Zaczynamy od uwielbienia. Zapraszamy już wszystkich, co na zewnątrz, tutaj do środka. Jak uwielbienie, to najlepsze jakie uwielbienie? Które płynie z serca, więc nie patrzmy ile nas jest, nie patrzmy kto obok stoi. Musimy się łączyć my i Bóg razem w uwielbieniu. Myślmy o tym, co śpiewamy. Myślmy o tym, co dotyka naszego serca. Poczujmy to, jak Bóg do nas mówi. Bądźmy w uwielbieniu. Zapraszam. Jak zwyczajem wszyscy się witamy, ale najpierw pomodlimy się za naszego pastora, pastorową, którzy wyjechali i są tam w Londynie i kazali wszystkich serdecznie pozdrowić. I pomodlimy się teraz za nich. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za nasze braterstwo pastorów tam. Dziękujemy Ci za to, że ich postawiłeś tutaj, Panie. Dziękujemy Ci, że zawsze służą nam pomocą i radą, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, błogosławisz ludzi i posyłasz do służby. I dziękujemy Ci za nich tutaj, Panie. Chwała Ci. Dziękujemy Ci za ich podróż, aby szczęśliwie wrócili, aby byli wypoczęci i aby z nową energią zaczęli tutaj pracę wśród nas. Dziękujemy Ci za miasto całe Lublin, Panie, za to, że Ty nas wybrałeś tutaj i postawiłeś na tym miejscu. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci. Amen. Nie ma pastora pastorowej, ale jest wśród nas gość. Jak będziemy się witać, to proszę uściskać rękę bratu pastorowi Mirkowi Zawłockiemu, który jest pastorem w Terespolu i dzisiaj służy nam Słowem Bożym. Przyjechała też moja siostra ze szwagrem z Rzymu. Mam nadzieję, że będę tutaj przychodzić do zboru. Mieliśmy też, kochani, uczestność pogrzebową w tym tygodniu. W czwartek zmarł tatuś naszego brata Artura. Też proszę, żeby pamiętać, uścisnąć mu rękę. Teraz przywitamy się przy dźwiękach pieśni. Już kończymy rozmów sobie po nabożeństwie. Będzie przy czym. Bo będzie takie agape, będzie można sobie zjeść. A teraz, kochani, ogłoszenia. Urodziny Elżbieta Siczek. I z ogłoszeń jeszcze mamy tak. W środę o 18 godzinie studium biblijne będzie. Nabożeństwo w niedzielę, jak zwykle 10:30. I jeszcze ma nam do ogłoszenia coś siostra Ewa.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Zaczęły się dyżury naszego sprzątania w kościele. I jest to wspaniały czas. W sobotę były 4 osoby i naprawdę każdy się spocił przy tym sprzątaniu, ale to był wspaniały czas. Ja bym porównywała nawet jak Nehemiasz mur odbudowywał. Te rodziny się przykładały do tego i z modlitwą odbudowywały mur, więc ja myślę, że to taki malutka cegiełka przy naszym murze, żeby każda rodzina się przyłożyła. Więc lipiec mamy zajęty już przez rodziny, przez czym więcej każdego, w każdej sobotę będzie osób, tym będzie sprawniej ta praca wykonywana. Więc zachęcam do zapisywania się na sierpień, bo jeszcze sierpień nie obstawiony, więc z radością biegnijcie, aby się zapisać do sprzątania, bo to jest naprawdę przyłożenie ręki do Bożego dzieła. I wtedy my się łączymy jako Kościół, bo kiedy nic nie robimy razem, sorry, to nie Kościół, to nie rodzina. My wszystko musimy wspólnie robić. Więc zapraszam serdecznie, zapisujcie się, ja chętnie zapiszę. I jeżeli ktoś zapomina, to ja oczywiście zadzwonię i powiem, słuchaj, twój dyżur. Więc z radością zapisujmy się. Dziękuję bardzo wszystkim za pracę, którą wykonali.
Jest dobry czas, żeby coś tam też dać od siebie. Jeżeli ktoś nie wie, czym się podzielić, to może pomóc posprzątać. Kochani, teraz podczas pieśni zbierzemy kolektę na wszystkie nasze tutaj potrzeby.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ten szczególnie błogosławiony dzisiejszy świąteczny dzień, Panie, za ten czas, za to, że możemy tutaj przybywać w Twojej obecności, Panie, że możemy rozkoszować się Tobą, że możemy Cię adorować, że możemy Cię wywyższać. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że był taki czas w naszym życiu, że Ty stanąłeś na drodze naszego życia, że nas pociągnąłeś do siebie, że nas powołałeś do świętości, że uczyniłeś nas swoimi dziećmi. Ja Ci dziękuję, Panie, za każdą osobę, która tutaj dzisiaj jest i proszę Cię, żebyś błogosławił wszystkich zgromadzonych, wszystkich obecnych, żebyś błogosławił brata pastora, który będzie się dzielił słowem, żebyś przemawiał dzisiaj do nas przez niego i żebyś sprawił, żebyśmy byli wykonawcami Twojego słowa, nie tylko słuchaczami. Dziękujemy Ci, Panie, za te ofiary, które zebraliśmy na potrzeby Twojego Kościoła, na Twoją chwałę. Błogosław wszystkich ofiarodawców, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym zaopatrzeniem. Ty zaspokajasz wszystkie nasze potrzeby. Ty jesteś naszą jedyną nadzieją, rozkoszą naszych serc. Amen.
A teraz Słowem Bożym służy nam brat Mirek, ale zanim jeszcze to zrobi, to chcielibyśmy się wszyscy jeszcze raz pomodlić za to słowo, które będzie głosił, żeby to słowo przemawiało do naszych serc, żeby nie było gdzieś tam, żebyśmy wszyscy byli skupieni na tym, co Bóg dla niego w słowie powiedział, żeby przekazał dla nas. Także wstańmy wszyscy, pomodlimy się. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoich sług, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty posyłasz ich w odpowiednie miejsca, Panie. I dziękujemy Ci za brata Mirka, pastora, który przyjechał tutaj z Terespola, żeby nam usłużyć, Panie. Dziękujemy Ci za niego. Dziękujemy Ci za to, że Ty dotykasz jego serca, Panie, że Ty dajesz mu słowa, Panie, że Ty prowadzisz go. I to, co chcesz, Panie, abyśmy my usłyszeli, to przez Niego będziesz mówił. I wierzymy w to, Panie, że Ty jesteś we wszystkim. I dziękujemy Ci za Niego tutaj. I dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty jesteś tutaj pośród nas. Dziękujemy Ci, że zsyłasz swojego Ducha Świętego, że dotyka naszych serc tutaj, abyśmy wszyscy wyszli stąd pocieszeni, uradowani, napełnieni, aby następny tydzień był dla nas radosny, żebyśmy latali. Chwała Ci, Panie. Dziękujemy Ci. Amen.
Służenia, a więc od Kościoła z Terespola, także przekazuję dla Was pozdrowienia. Drodzy, czytamy między innymi, że Duch Święty jest pocieszycielem i pewnie nie powiem, że wszyscy dobrze czy niedobrze rozumiemy, ale czasem mam wrażenie, że część chrześcijan rozumie, że Duch Święty pociesza czy objawia coś w rodzaju takim, że nagle widzimy i już wiemy. Albo, że mamy sen, albo inne jakieś nadnaturalne objawienie, które się rzeczywiście dzieją, ale tak naprawdę nie jest to zbyt często. Ale drodzy, w tym słowie, kiedy że Bóg objawia, ja mam nadzieję, że dzisiejszego drugiej części tego zgromadzenia będzie to, że są rzeczy, które są już, o których my po prostu nie wiemy. Są rzeczy, które Pan Bóg już przygotował, a myśmy o tym jeszcze nie słyszeli. Są rzeczy, które są gotowe już u Boga, a my o nich po prostu dopiero teraz dowiadujemy się, albo inaczej, one docierają do naszego serca. A więc Biblia mówi, że my mamy w Bogu wszystko to, co potrzebujemy do życia tego doczesnego, ale także i życia duchowego. Czasem może chrześcijanie, a może i wy, albo niektórzy, mają wrażenie takie, że kiedy się modlą do Boga, nagle Bóg się troszkę, aha, modli się siostra Jadzia, albo modli się jego dziecko Marek. Bóg się przebudza i uważnie słucha Marka, albo siostry Jadzi i mówi, dziękuję Ci dziecko, żeś mi powiedział, bo dopiero się dowiedziałem, dobrze, i teraz wezmę się do pracy i zrobię to, co chcę. Albo też inaczej mogę to pokazać. Czasem modlimy się w podobny sposób, jak gdybyśmy chcieli wykręcić Panu Bogu rękę i mówimy: Panie Boże, jakby wykręcamy Mu rękę i wreszcie On powie: dobrze, zrobię to, co Ty chcesz. Jest w tym troszkę niewłaściwego podejścia do natury Boga i jaki jest Bóg. Drodzy, dzisiejszego poranku będę mówił o pewnej drodze czy elemencie drogi naszego chrześcijańskiego życia. Ale chcę powiedzieć, że myślę, że to będzie słowo i dla tych, którzy może miesiąc temu zaczęli swoją historię z żywym Jezusem, dla tych, którzy może 5 lat temu, a może niektórzy 25 lat lub nieco więcej. Otwórzcie razem ze mną, drodzy, jeśli ci, którzy obsługują, a jest to, byłoby możliwe, to z Ewangelii Marka, rozdział 10, otwórzmy i przeczytamy od wiersza 35. Ewangelia Marka, od wiersza 35, rozdział 10. I do Jezusa przystąpili do Niego, to znaczy do Jezusa, Jakub i Jan i dwaj synowie Zebedeusza i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co Cię prosić będziemy. A on rzekł do nich: co chcecie, abym wam uczynił? Widzicie, myślę, że pytanie i odpowiedź Pana Jezusa. Pewnie nie jeden z nas by chciał usłyszeć tą odpowiedź: co chcesz, abym tobie uczynił? I pewnie z taką nadzieją przychodzimy tu, czy dzisiaj jesteśmy. Oto Jezus odpowiada im, a on rzekł. A oni rzekli mu: spraw nam to, to jest ich prośba, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, drugi po lewicy. A Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy Jezus rzekł im: kielich, który ja piję, pić będziecie i chrztem, który ja jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście się zasiedli po prawicy i po lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Każdy z nas w jakiś sposób doświadcza tego, co nazywamy bólem, cierpieniem. Może to być ból, czy jest to ból fizyczny, czasem psychiczny, czy częściej psychiczny, którego coraz częściej i mocniej doświadczamy. Ten ból psychiczny czasem może być, ten ból emocjonalny może być czasem o wiele bardziej bolesny, jeśli tak możemy powiedzieć. A więc ból. Drodzy, w tym miejscu, używając tego słowa, mam na myśli różnego rodzaju doświadczenia. I pewnie każdy z nas tu siedząc coś z tych rzeczy doświadcza. Może być to po prostu fizyczny ból. Może to być po prostu choroba. A może ktoś doświadcza jakiegoś psychicznego, emocjonalnego bólu, jak przykre słowo, zranienie lub okoliczności, które się potoczyły nie tak, jak miały być. Może być ból odrzucenia. Ból samotności, pozostawienia. Może być ból wdowieństwa. Może być i jest ból pozostania samotnym, niesprawiedliwej oceny, wniosków, straty. Może być ból braku, poniżenia. Drodzy, współczesna kultura nie godzi się na cierpienie. Współczesna kultura walczy z tym, co przynosi ból. Mamy nie tylko leki przeciwbólowe. Mamy leki z grupy leków psychotropowych, aby nie cierpieć z powodu psychicznego bólu. Leki, które mają poprawić tobie nastrój. Ponieważ ból sprawia, że trudno ci się skoncentrować. Ból, cierpienie może sprawić, że nie śpisz w nocy. Ponieważ ta myśl wierci w twoim sercu, w twoim umyśle dziurę, więc bierzesz, by nie cierpieć. A zablokowane cele, pragnienia, coś, do czego zmierzałeś, zmierzaliśmy i zamiast lepiej wydarzyło się gorzej, sprawia także ból, a później szukamy, by temu ulżyć. Nie chcemy, współczesny człowiek mówi, nie chcę, żeby mnie bolało. Dlatego też w intencji poprawienia swojego stanu psychicznego jeden drugiego, a w mediach tak często słyszymy, pójdę z tym do sądu, do prokuratora. Ktoś oczekuje przeprosin wprost, głośno, na stronie gazet. Możemy między wierszami wtedy czytać, nie chcę, żeby mnie bolało. Rodzice nie chcą, by ich dzieci cierpiały. Więc w obronie tego wstawiają się tam, gdzie czują, że powinni się wstawiać. Czasem na podwórku, o wiele częściej w szkole. Chociaż ich dziecko było winne, ale przecież nie dopuszczają temu. Dlatego tworzy się pewnego rodzaju prawo, by nie było tak zwanej przemocy. A to, że w naszej polskiej kulturze potrafimy się odbijać od jednego brzegu do drugiego brzegu, wręcz te rzeczy posuwają się do absurdu. Dziennik już nie tylko, że za ucho nie może, nawet przykrego słowa powiedzieć, tak zwanego obraźliwego. Dlaczego? Czytaj dalej, dlatego, że nie chcemy, żeby nas bolało. Nawet kiedy jesteśmy we wspólnocie, jaką tworzy Kościół, nie chcemy, żeby ktoś nam coś przykrego powiedział. Czytaj, żeby nie bolało. Nawet jeśli my się nie uśmiechamy, to oczekujemy, że inni będą się do nas uśmiechać. Bo w jakiś sposób chcemy być akceptowani. A jeśli ktoś z kimś rozmawia i gdzieś niechcący rzuci wzrokiem w kierunku twoim, masz wrażenie, albo możesz mieć wrażenie, że mówią o tobie. Więc już rośnie jakaś adrenalina, pewnie o mnie. I też możemy powiedzieć, wrzucić to też do tej kategorii. Albo podany przykład przez kaznodzieję. A więc miałem nieraz tego typu doświadczenia, że czy już pastorowi powiedziano o mnie. Gdy tymczasem ani nie powiedziano, ani nie wiedziałem, że ty jesteś albo że ty będziesz tego poranku czy tego wieczoru w kościele. A więc nie chcemy, żeby cierpieć. Nie chcemy, żeby nas bolało. A jednak ból jest wszędobylski. W różnym odcieniu. W różnym odcieniu jest, towarzyszy naszemu życiu. Drodzy umiłowani, wielokrotnie musiałem odpowiadać, czy próbowałem odpowiadać ludziom, członkom wspólnoty, czy w ogóle innym, dlaczego mi to zrobiono. Albo dlaczego mnie to spotkało? Wiecie, co jest podłożem tego pytania? Cierpienie. Cierpienie. Jakiś ból. Dlaczego to się wydarzyło w moim życiu? Dlaczego mi to zrobiono? Czy to w rodzinie, dosłownie mojej rodzinie, moim małżeństwie, mojej rodzinie? Czy w rodzinie kościelnej? A więc tego typu pytania mówią, potwierdzają to, że właśnie ból towarzyszy naszemu życiu, a z drugiej strony nie chcemy, żeby nas bolało. Drodzy, naszemu życiu z Bogiem i chrześcijańskiemu życiu również towarzyszy i będzie towarzyszyć w różnym natężeniu ból. Czytamy w jednym z miejsc Nowego Testamentu, w liście do Rzymian, pisze Paweł, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Kiedy pada słowo wszystko, to musisz wiedzieć, muszę wiedzieć, że naprawdę we wszystkim. A więc nawet jeżeli dzisiaj masz wrażenie, że idziesz pod górę, albo że masz wrażenie, że idziesz pod górę i jeszcze pod wiatr, albo pod górę, pod wiatr i jeszcze po grudach, jeśli dla ciebie Bóg stanowi tę istotę życia, to dzisiaj bądź pewny, że Bóg współdziała ku dobremu. Mamy przykłady w Biblii dziwne, bardzo trudne, gdzie Bóg zabierał dzieci, czyli w tym sensie mówiąc, zabrał go Bóg w dobrym momencie tego chłopaczka 7-letniego. Nie odwołuje się dokładnie do tej historii biblijnej. A więc Bóg we wszystkim działa ku dobremu. Kiedy mówi Bóg o swoim narodzie, który wyprowadzał z ziemi egipskiej i wprowadzał i prowadził, to mówi takie słowa w 5 Księdze Mojżeszowej. Prowadził cię, mówi Bóg, Mojżesz. Prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć, doświadczyć, aby poznać, co jest w sercu twoim. Popatrzcie, Bóg i pustynia. Pustynia chyba jednoznacznie, nie potrzeba tu kaznodziei, by mówić o braku, o niedostatku. Najkrócej o pewnym rodzaju bólu. Prowadzi cię Bóg, aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał, czy nie? Upokarzał cię, morzył cię głodem, ale też karmił manną, której nie znałeś, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 8, 2 i 3 wiersz. Abyś ty poznał, aby ci, tobie dać poznać, że człowiek nie żyje samym chlebem, lecz żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Aby poznać, abyś poznał. W innym miejscu czytamy, że ci, którzy będą chcieli żyć, podobając się Bogu, jak najbliżej Boga, pobożnie, będą doświadczać różnych rzeczy. Większość z was pewnie zna historię ze Starego Testamentu, historię Józefa, bardzo budująca i bardzo inspirująca lekcja Bożego Słowa. Oto mamy chłopaka, który ma lat 17, a więc młody człowiek, który doświadcza niezwykłego nawiedzenia od Boga. Ma prorocze sny. Ma prorocze sny odnośnie swojego życia, a jak czytamy dalej, odnośnie historii swojej rodziny i narodu izraelskiego. Może nie wprost w tych snach jest to zawarte. I pewnie nie jeden z nas chciałby powiedzieć: Panie, chciałby mieć prorocze sny, proroczy sen, albo i kolejny proroczy sen. I to były tak wiarygodne sny, że wywoływały określoną reakcję u rodziny. Niezbyt pochlebną, ale było to tak jednoznaczne, przekazywane. Oto otrzymuje Boże powołanie, Boże przeznaczenie. I kto by nie chciałby być uczestnikiem takiego nawiedzenia nieba? A kiedy przesuniemy się ileś lat dalej, to widzimy tego chłopaka starszego już o kilkanaście lat i jest człowiekiem drugim po faraonie. Bóg go tak wywyższył i uhonorował. I znowu, gdybym zadał pytanie, a kto by chciał być takim drugim po prezydencie, namaszczonym, posłanym od Boga, wiedzącym, że Bóg jest w tym i że w tym wypełnia Bożą wolę. Tak jak większość z nas mówi tak, kiedy pytamy się, kto by chciał mieć te prorocze sny, to i prawdopodobnie większość z nas, czy jakaś znaczna grupa osób, także mówiłaby: tak, chciałbym być takim narzędziem. Tak, stać nie ku jakimś małym ludzkim zadowoleniom, ale ku wypełnieniu Bożej woli. Drodzy, ale od momentu, kiedy otrzymuje proroczy sen, jeden i drugi, to zamiast lepiej zaczyna się w jego życiu coraz gorzej. Mamy punkt A. Cudowny punkt. Mamy metę, cel, punkt B. I też mówimy: chwała Bogu, jakże Pan Bóg wywyższa i czyni swoje cele. Nawet nieoczekiwany sposób wypełniają się Jego drogi. Ale drodzy, między punktem a między punktem B, i to jest cel mojego dzisiejszego tu nauczania i mojego kościoła, i dzisiejszego poranku tu, jest ta przestrzeń, która niejednokrotnie jest wypełniona bólem. Różnego rodzaju, w różnym natężeniu. Stojąc w punkcie A, nie widzimy punktu B. Józef nie widział i nie wiedział, jak to się wydarzy. Tak jak wielokrotnie w twoim życiu. Jesteś gdzieś pomiędzy pewnie najczęściej punktem A i B. Może ktoś z nas jest w tym dotknięciu Boga, jak Józef z proroczym snem. Może ktoś jest już gdzieś znacznie dalej. Ale wielu z nas jest pomiędzy jednym a drugim. Oto widzimy ta historia tego chłopaka, kiedy doświadcza on i może ty zazdrości innych, zazdrości najbliższych. Zaczyna się jakaś rywalizacja. Ktoś czuje się poniżony. I niejednokrotnie może i ty tego doświadczasz. Oto ktoś czuje się później coraz bardziej izolowany, jak Józef. I to w najbliższej rodzinie. Jak wspomniałem, tą rodziną może być dosłownie twoje małżeństwo. Może być wasza relacja z dziećmi albo was, dzieci, z rodzicami. Nieraz bywa, że jedno z dzieci czuje się mniej akceptowane, czy mniej kochane przez drugie. Ale to może być także wspólnota, jaką tworzy chociażby ta tu, z tego miejsca, czy jakakolwiek. Drodzy, to idzie dalej, wręcz zagraża to jemu życiu. O mało nie stracił życia. Ale ciągle pamiętajcie, że od tego chwalebnego powołania zmierzać ma do punktu B, gdzie niejednokrotnie ja i ty zapominamy. Oto któregoś dnia, razu, tydzień temu, 3 tygodnie temu, miesiąc temu lub nieco może dalej, byłeś cudownie dotknięty przez Boga. Składałeś deklarację Bogu. A popatrz, gdy przychodzi poniedziałek, wtorek, tak zwany zwykły dzień, jakże inne rzeczy potrafią przytłumić to, tak dalece, że już ku następnej niedzieli albo ku następnym dniom, jakby to ostrze, to cudowne, co było, jakby traci wymiar. I masz wrażenie, czy to był Bóg, czy nie był Bóg? Czy to moje uczucia, czy to moje emocje? Nie, ale mówisz nie. Byłem wtedy przekonany. Tak, to czułem, wiem, byłem pewna. Ale popatrzcie, kiedy pojawia się to pod górę, i wiatr w oczy. Kiedy się pojawia ból, potrafimy zanegować to najmocniejsze, nawet dotknięcie Boga. Możemy zakwestionować, przynajmniej w tym momencie. Więc dzisiaj mówimy o kielichu goryczy. O kielichu goryczy, którego Jezus także miał wypić. Kiedy on mówił o kielichu goryczy, to nie miał fizycznie kielicha przed sobą. Ale kielich goryczy jest symbolicznym obrazem tego, co przeżywasz. Czy wypijesz, czy go nie wypijesz. I toczymy pewne zmagania. Toczymy walkę, jakby nawet w sferach niewidzialnych, czy przede wszystkim, ale nie widzą tego inni. Nawet siedzisz tu i toczysz walkę. Nawet o to, by uważnie słuchać tego, co jest mówione. Toczymy walkę o to, co mówiłam, czy mówiłem, lub deklarowałem, lub ślubowałem przed Bogiem, przed Kościołem, przed samym sobą. Drodzy, ból, cierpienie współczesnej, zwłaszcza kultury, robi wszystko, żeby ciebie nie bolało. Na wszystko chcemy przykleić plaster, żeby nie bolało nasze ciało, żeby nie bolało nasze uczucia, żeby nie bolało nasze sumienie, żeby bólu było jak najmniej. Drodzy, ten chłopak, Józef, bo przecież to młody człowiek, a później jeszcze niesprawiedliwie skazany za bogobojne życie, za trzymanie się Bożych zasad. Wsadzony do więzienia, a więc zdrada, odrzucenie, samotność od najbliższych, obcy kraj, niewola, zagrożenie życia i jeszcze niesprawiedliwe cierpienie. Nie jedna osoba, również w Kościele, mówię to jako wieloletni pastor, może cierpieć. Nie tylko w Kościele, ale możemy doznawać cierpienia. I mówisz niesprawiedliwie. To, co mówiłem, te pytania, które są stawiane, na które oczekują ode mnie odpowiedzi. Dlaczego ktoś komuś powiedział to? Dlaczego o kimś napisano? Też możemy z tego pocierpieć. Albo nie napisano. Dlaczego na tej liście dziękczynnej nie było twego nazwiska lub twojego dziecka? Więc zaczynasz się dobijać, dzwonić, wymagać. Ileż to razy jako moja małżonka, która od wielu, wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi. Kiedy przychodzi okres tych, a zwłaszcza teraz, te lata, kiedy współpracujemy z państwem i trzeba wystawiać ocenę. Ileż to razy rodzice przybiegali z lekko zaczerwienionymi policzkami, lekko rozszerzonymi źrenicami. Jak mogliście to zrobić dla mojego Kubusia? Ból. Nie wnikam w tą merytorykę, ale fakty. A więc cierpimy. Drodzy, z jednej strony chcielibyśmy mieć pewne duchowe przeżycia. Chcielibyśmy i zabiegamy o nie w jakiś sposób. Chcielibyśmy dotknięci być przez niebo. Co symbolicznie określiłem, być w punkcie A. By później pójść do punktu, dojść do punktu B. Panie, użyj mnie. Panie, chcę być Twoim narzędziem. Panie, przemieniaj moje życie. Panie, przyślij do nas kolejnych ludzi. Albo poślij nas do tych ludzi. Każda ze wspomnianych tych próśb, czyż jest zła, czy nieprawidłowa? Odpowiadam sam sobie i za was. Tak, każda z nich, przynajmniej tu wymienionych w tym momencie, jest prawidłowa. Każda zaczyna się w punkcie A, by dojść do punktu B. Ale drodzy, gdy zadam pytanie, a z kolei ilu z was chciałby przejść tę drogę, którą przeszedł Józef z Starego Testamentu? Z jednej strony mówimy tak na punkt B. Ale gdy zadam pytanie, a ilu z nas godzi się na tę drogę, którą przeszedł Józef? Na odrzucenie. Odepchnięcie. Na niesprawiedliwą ocenę. Na krzywdę, na jawną winę. Ilu z nas godzi się na proces, jak w wypadku jego, który trwał kilkanaście lat. Ilu z nas powie, tak, Panie. Jeżeli żyjemy w rzeczywistości, której tak trudno nam znieść jakikolwiek ból, dzisiaj z powodu jakiegokolwiek bólu, od razu tabletka, od razu 999 pomocy. Albo psychiatrzy, albo psycholodzy, którzy są założeni robotą. Nie dlatego, że wszyscy doznali zaburzeń osobowości. Wrzucamy to wielokrotnie do worka, które się nazywa depresja. Chociaż wielokrotnie to nie jest depresja. Dlatego, że nam smutno. Dlatego, że nam przykro. Dlatego, że nie umiemy cierpieć. Dlatego, że nie umiemy cierpieć. Dlatego, że nie umiemy znosić ciężaru, bólu, cierpienia, by w cichości, by w pokorze zaufać temu, który mówi we wszystkim współdziałam ku dobremu. Ci, którzy chcą żyć pobożnie. Jakaż to jest jednocześnie sprzeczność w umyśle współczesnego człowieka. Ci, którzy chcą żyć pobożnie, będą znosić cierpienia i ból. Jakież to inne jest od kultury współczesnego chrześcijaństwa. Drodzy, oto uczniowie przychodzą, dwóch z nich, i mówią: nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. Nasze modlitwy obejmują różne treści. O niektórych jakby wspomniałem, Panie, nazwijmy to z gatunku głęboko duchowych. Oto jestem. Użyj mnie. Panie, przyślij ludzi albo poślij mnie do ludzi. Ale drodzy, w tych prośbach, jakie kierujemy do Boga, mogą być: Panie, potrzebujemy troszkę więcej finansów. Potrzebujemy troszkę większego mieszkania. Panie, modlimy się, aby nasze dziecko zdało maturę, chociaż już prawie po maturach, czy już wyniki są. Panie, a teraz, żeby dostało się do szkoły. Więc nie są to złe czy grzeszne pragnienia. Czyli więc mówimy jakby w pierwszej grupie: Panie, weź moje życie. Drodzy, kiedy wołamy do Boga o pewne rzeczy, to jak gdyby mówimy: Panie, albo zmieniaj mnie, albo mówimy: zmieniaj moją sytuację. I to obszar może być materialny. Wołamy: Panie, zmieniaj mnie. Drodzy, ale kiedy wołamy o te różne okoliczności, i te duchowe, i te inne, musimy wiedzieć, że Bóg generalnie i w tym miejscu, zaraz do Niego się troszkę zanurzymy, mówi: będę czynił to, zmieniając ciebie. Będę czynił to, nim przejdziesz od punktu A do punktu B, zmieniając ciebie. A w tą drogę, w ten proces są wpisane rzeczy trudne. To, że ty je nazywasz bólem, to, że niejednokrotnie Biblia używa słowa karcenie, zwykle my to jakby nie w pełni rozumiemy, traktujemy to, że Bóg wymierza karę, kiedy czytamy to słowo. Ale Bóg poprzez to nakierowuje i naprowadza na właściwy sposób myślenia, mówienia i działania. A więc kiedy mówimy: Panie, użyj mnie, albo: Panie, oto jestem Twoim narzędziem, Panie, poślij ludzi, to jak gdyby wołasz w tle: Panie, zmieniaj mnie. Panie, zmieniaj mnie. Mówiąc to pierwsze, mamy zapisane w tym słowie to drugie. A więc na przykład, nim staniesz się liderem, kaznodzieją, to Bóg mówi: najpierw będę uśmiercał w tobie pychę. Będę uśmiercał w tobie oczekiwanie na nagrodę, na wywyższenie. Nim postawię cię na tym stanowisku szefa w firmie czy gdziekolwiek, mówimy o Bożej drodze, Będę uśmiercał w tobie chęć uznania, chęć widzenia, chęć ci o tobie będą pamiętać lub pisać, lub na liście dziękczynnym o tobie napiszą. Albo też, nim tobie dam pieniądze, nim tobie dam to stanowisko, przeprowadzę ciebie najpierw przez zranienia, przez skandale, przez niesprawiedliwe oceny. Przeprowadzę ciebie najpierw przez niewdzięczność, przez odrzucenie. Nim cię doprowadzę do Kanaanu, przeprowadzę cię przez pustynię, o której czytaliśmy. Drodzy, kiedy Bóg dotyka się nas, to jest po to, byśmy później przetrwali Jego błogosławieństwo. Kiedy Bóg, i niejednokrotnie Biblia używa tego słowa, Boże karcenie jest po to, byśmy przetrwali Jego błogosławieństwo. Pewnych rzeczy, pewni ludzie, gdyby otrzymali to, o co proszą, to na drugą niedzielę by ich tu nie było. Pewni ludzie, gdyby otrzymali pewne stanowisko albo pewne pieniądze, które by im wystawały z kieszeni, wkrótce zapomnieliby o tych, którzy ich awansowali, wspierali i uczyli ich pisać, czytać i jeszcze trochę innych rzeczy. A więc Boże prowadzenie od punktu, mówimy obrazowo, A do B, obejmuje przemianę naszego życia. I Jezus, kiedy uczniowie modlili się, powiedzieli: Panie, czy chcesz, czy możesz uczynić to, o co Cię prosimy? A co chcecie, abym wam uczynił? I tu jest ich prośba. I wtedy Jezus odpowiada: Nie wiecie, o co prosicie. To nie znaczy, że my nie wiemy, co mówimy. Panie, oto jestem, użyj mnie. Panie, daj mi nowe miejsce, stanowisko, ponieważ i tu jakieś uzasadnienie. Ale Jezus odpowiada: Ty nie rozumiesz, o co chodzisz, o co chodzi. Ty prosisz o to miejsce i ja cię mogę poprowadzić. I Bóg chce prowadzić. Tylko niewielu jest w stanie wziąć ten kielich goryczy, kielich cierpienia czy bólu i go wypić. Niewielu jest na to gotowych. Niewielu jest gotowych na cierpienie. Niejedna osoba raczej woła: Panie, niech mnie ten kielich minie. Próbują wciągnąć mnie, pastora. Próbują wciągnąć jakąś grupę ludzi w domu, w rodzinie, w jakiejkolwiek dziedzinie. Próbują wciągać możliwe środki, lekarzy czy innych pomocników w tych sprawach bólu, cierpienia. Po prostu. Z jednej strony chcemy, ale z drugiej strony, czy jesteśmy gotowi wziąć ten kielich i wypić go? Brać. To trudne. Uczniowie szukali awansu. Uczniowie szukali dobrego miejsca i pewnie nic z tym złego. Panie, spraw, abyśmy siedzieli, czy byli tu. I Jezus nie zanegował tej istocie samej prośby, jak już tu mówimy kilkakrotnie. Ale Jezus coś im uświadomił, że awans, że to miejsce, czy bycie w tym miejscu jest połączone z naszą zdolnością do cierpienia. Że jest to połączone z naszą zdolnością do cierpienia. Boży awans jest połączony z tym, jak podchodzimy do trudnych sytuacji, jak podchodzimy do problemów. Józef stał się drugim po faraonie, bo już możemy powiedzieć, bo Biblia opisuje dużo o jego tej drodze od A do B. Opisuje, bo Józef nauczył się, jak radzić sobie ze zranieniem, z opuszczeniem, z niesprawiedliwym sądem. Józef doszedł do tego miejsca, dlatego że nauczył się radzić z bólem zdrady, z odrzuceniem, z cierpieniem. Drodzy przyjaciele, bracia, siostry, niejedna modlitwa nie stała się nie dlatego, że Bóg, ale dlatego, że ktoś nie chciał wypić kielicha cierpienia. My mówimy o pewnym procesie. Mówimy o pewnym drodze. W wypadku Józefa zajęło to około 20 lat. Drodzy, wielu szczerych, prawdziwych chrześcijan, otwartych, gdzieś na tej drodze utknęli, zatrzymali się, bo kielich bólu był zbyt duży. Nie mam zamiaru, by kogoś z was tu obecnych dzisiejszego poranku pognębić. To nie jest ten cel. By kogokolwiek pogrążyć, raczej mówię w głębokiej trosce i zrozumieniu. Jako lekarz, jako wielokrotny, wieloletni pastor i wieloletni lekarz. Gdzie każdego dnia z dziesiątkami osób rozmawiam, czy się modlę. Krócej czy dłużej. Oto wielu naprawdę szczerych, oddanych chrześcijan, wołających o przemianę siebie, domu, rodziny, gdy oto pojawił się kielich goryczy, kielich samotności, kielich zranienia, kielich bólu, był zbyt duży. Wywyższenie jest połączone z naszą zdolnością do cierpienia. Awans jest połączony z naszą zdolnością do cierpienia. Boże uznanie, błogosławieństwo jest połączone z naszą zdolnością do cierpienia. Wielokrotnie proszono, bym odpowiedział na pytanie, dlaczego mi to zrobiono? Dlaczego to się stało w moim życiu? Dlaczego tak to się dzieje? Dlaczego tak mi powiedziano? Czyli inaczej czytam, możemy powiedzieć, nie chcę dłużej cierpieć. Nie chcę, by dłużej moja rodzina cierpiała. Nie chcę doświadczać więcej tego bólu. inaczej. Oddal ode mnie ten kielich. Oddal ode mnie ten kielich. Bracia i siostry, więc jaka jest nasza zdolność do trudnych chwil, do cierpienia? Co robimy w problemach? Jak postępujemy w obliczu trudności? Jak Biblia dziesiątki razy mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, będą cierpieć prześladowania. Doskonały Jezus, doskonały Pan Jezus cierpiał. Doskonały człowiek w swoim działaniu, w swoim słowie, w swoim podejściu do ludzi, budowaniu relacji. Doskonały Jezus doznawał wszystkich wielokrotnie wymienianych tu rzeczy i może jeszcze i więcej. O ileż my, drodzy, niedoskonali ludzie, to jak postępujemy, zachowujemy się w tych trudnych chwilach, w tych niezrozumiałych okolicznościach, to określi, jak daleko dojdziesz. Dlatego i nie mamy w Biblii, czy jako nie mamy prawa używać jakiejś miary, ale jednak widzimy, że jedni idą i podnoszą się do góry. Są tacy, którzy dobrze zaczęli i się zatrzymali. Są tacy, którzy dobrze zaczęli, zatrzymali się i troszkę w dół. Ale nie nam sądzić. Bo dzisiejsze to słowo też jest ku temu: powstań, nie poddawaj się, nie rezygnuj. Bowiem te rzeczy są udziałem wszystkich wierzących ludzi. Jezus pyta się swoich, czy możecie pić kielich mój? Czy możecie pić kielich? To o tym Jezus tutaj mówi do nich. To w istocie się pyta, jak postąpicie w obliczu trudnych chwil? Jak postąpicie, kiedy mnie nie będzie blisko was? Jak się zachowacie, kiedy Kościół czy nasza wspólnota, Jezus mówił, będzie rozproszona? Jak się zachowacie, kiedy jeden pójdzie tu, drugi tu, a mnie poprowadzą tam? W istocie się o to pyta. Czy możecie pić mój kielich? Drodzy, to jest częścią naszej drogi. Oto w tej historii z tego rozdziału 10 Jezus nieco wcześniej mówi: zaprawdę powiadam wam, wiersz 29-30 Ewangelii Marka, rozdział 10. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu, domów, braci, sióstr, matek i dzieci i pól. I gdybyśmy się zatrzymali na tym i w tym miejscu, to byśmy powiedzieli: chwała Bogu, tak, wiem. Jakże wielu mam bliskich, nawet we wspólnocie. Jakże dobrze się czuję wielokrotnie, kiedy jestem we wspólnocie Kościoła. Ale Jezus, mówiąc o tej wielokrotności Bożego błogosławieństwa, o otrzymaniu stukrotnie, mówi: chodź wśród prześladowań. Czyli otrzymujemy, chodź w prześladowaniach, chodź w trudnych chwilach. I otwórzmy jeszcze Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Oto jesteśmy w momencie, kiedy Pan Jezus znajduje się w Getsemane. Oto Jezus modli się, rozdział 22, wiersz 39 i poniżej. I podkreślam wiersz 42. Modlił się, kiedy upadł na kolana. Modli się Pan Jezus. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Chcemy wiedzieć, że Pan Jezus to jest tajemnica. Z jednej strony Bóg i człowiek. Więc nie biorę się na tłumaczenie, jak to jest w tej sprawie. Ale widzimy Jezusa doskonałego, który staje w obliczu tego szczytu cierpienia. Oprócz tego, czego doświadczył za życia swojego, widzimy, że toczy walkę. Nie ma w ręku fizycznego kielicha. Ale tu mowa też jest o tej kolejnej, potężnej dawce cierpienia. Stwórcy, tego, który swoją ręką umieszczał każdą z gwiazd na niebie. Ten, który trzyma każdą kroplę wody na tej ziemi. Ten, który czynił doskonałe, wspaniałe rzeczy dla ludzi. Za chwilę wszystko będzie wrzucone na Niego. Wszelki brud, odstępstwo i bezprawie. Ja i ty. I dzisiaj może siedząc, gdzieś toczymy pewien ból. I ty i ja mamy swój kielich. Nie musimy nieść tego największego kielicha, jaki uniósł Jezus. On też pokazuje nam, żebyśmy nie powiedzieli, że Jezus, a to Jezus. Ale żebyśmy dzisiaj otrzymali tą zachętę, że w Nim jest siła, żebyśmy nieśli i brali ten kielich swój. Oto, Ojcze, oddal ten kielich ode mnie. Co by się wydarzyło, gdyby Jezus w tym miejscu się zatrzymał? Co się wydarza, kiedy ty z powodu kielicha wycofujesz się? To z powodu kielicha niejedna służba w kościele ustała. To z powodu kielicha nie jeden człowiek przestał z drugim. Ja nie mówię jeść obiadu co drugi dzień, ale omija go na ulicy. To z powodu niezrozumienia kielicha nie jeden człowiek toczy i dowodzi sprawiedliwości przed tak zwaną sprawiedliwością państwową w sądzie. To z powodu kielicha możesz nawet przychodzić, ale jak gdyby twoje uszy nie słyszą. Pewni ludzie cię mogą drażnić. Pewne sytuacje ciebie zablokowują. To z powodu kielicha. Nie jedna osoba mówi: o pastorze, gdyby ludzie byli lepsi, ja bym prowadził tą grupę. Gdyby nie ona, nie on, ja bym. Kielich. Kielich. Awans. Rozwój jest połączony, umiłowani niejednokrotnie z braniem kielicha. Wychowywanie dzieci Czyż mam mówić jako ojciec czy dziadek? Czy chciałbyś powiedzieć, że nie pijesz z tego powodu kielicha nieprzespanych nocy? Łez czy bólu? To z powodu tego kielicha może twoje serce niewłaściwie pracuje. Może twój żołądek dostał choroby wrzodowej. Z powodu tego, co się wydarza nawet w twoim własnym domu, na twoim własnym podwórku. A więc oto Jezus, Ojcze, jeśli chcesz. A więc sam Jezus też toczy walkę sam ze sobą. Prowadzimy tę walkę sami ze sobą. I tu widzimy też jakąś też odpowiedź, jak dochodzi, jak do tego zwyciężania. Bo przecież możemy potraktować to jako proces wielokrotny, bo przecież dotyczy to wielu obszarów naszego życia. Widzimy przede wszystkim, że Jezus jest we wspólnocie, ale inni nie są z Nim. Widzimy, że tamci goście są, ale właściwie śpią. Wiecie, że w kościele można mieć otwarte oczy i spać. Że można być i nie być. Nie mam na myśli, że ktoś ma złe serce. Ale mówimy, drodzy, o czymś, co daje zwycięstwo. Coś, co przeprowadza przez trudne chwile. I to słowo mówi, że winniśmy w ten proces przechodzenia trudnych rzeczy jakby szczerze dołożyć swojego serca, głęboko się w to zaangażować. Jakże łatwo wtedy jest powiedzieć, biorę swoje, zostawiam to wszystko, zostawiam te zabawki, czy zabieram swoje zabawki i zmieniam tą piaskownicę. Ale kto pozostanie? Kto? Gdyby nie Józef, gdyby nie ten chłopak nauczył się, bo gdyby pogrążył się w żal, gorycz, to by szukał za wszelką cenę zemsty. I Biblia ma takie też przykłady ku naszej przestrodze. Ale później na końcu, czytamy całkiem co innego. Oto wysłał mnie Bóg przed wami, aby zachować was przy życiu, aby zapewnić wam przetrwanie. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który ustanowił mnie opiekunem Faraona i panem jego domu. Wy wprawdzie knuliście zło, to są fakty, ale obrócił Bóg to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje. Jezus trwa w tej bliskiej relacji z Ojcem. To znaczy, że Słowo Boże mówi, szukaj bliższej relacji z Bogiem. Jeśli masz tych troje, jak Jezus wprawdzie ich zaprosił, a będą ciebie wspierać, to powiedz tym trzem, bo stu nie zrozumi twego problemu do końca. Nawet nie w złej woli. Ale jeśli masz grupę ludzi, którzy jest w stanie dochować pewnej tajemnicy rozmowy czy spowiedzi twojej i będą pamiętać, że wspierać ciebie w modlitwie, podziel się z nimi, by oni o tym pamiętali. I wołaj szczerze do Boga. My widzimy, że to jest pewien proces, że to trwa. Oto Jezus jakby wielokrotnie i modli się i wraca do nich. I znowu. I w końcu wypowiada te słowa. Panie, nie moja, lecz Twoja wola. Drogi, wiedz, że Bóg jest z tobą. On naprawdę działa we wszystkim ku dobremu. Nawet jeżeli okoliczności życia, moje oczy, uszy widzą i słyszą co innego. Ale jeśli jesteś pewny, że Bóg jest z tobą, jeśli jesteś pewny, że Jezus jest w tobie, jeśli jesteś pewny, że Duch Święty jest w tobie, to nawet gdy okoliczności życia wyglądają inaczej, to wiedzmy, że On prowadzi to ku dobremu. Od punktu A do punktu B. A więc mogę powiedzieć z drugiej strony, jeśli się modlisz o coś, to czy jesteś gotowy powiedzieć, oto jestem, użyj mnie. A wtedy Bóg, jak prorok Izajasz wypowiedział te słowa, dokonuje przemiany w nim. Prorok, mówiąc, Panie, w rozdziale 5, biada, bo tam się dzieje to, biada tamtym i narzeka na tamto, na owamto i inne rzeczy. Ale ten prorok, człowiek Boży, pewnych rzeczy jeszcze prawdopodobnie nie rozumiał. Oto staje przed Bogiem, albo Bóg staje przed nim. Kiedy zaczyna widzieć, kim jest Bóg, już nie mówi biada im, biada sytuacji, biada państwu, to źle, tamto źle, ale mówi biada mi. Kiedy Bóg dokonuje w nim tej operacji przemiany, czytamy w 6 rozdziale dalej, mówi, oto jestem, użyj mnie. Oto jestem. I mówi, kiedy Bóg mówi, a kogo poślę do tych ludzi? Mówi, oto jestem, poślij mnie. Powstańmy, drodzy. Halleluja. Módlmy się razem. Halleluja. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Ci, że Ty masz tylko dobre rzeczy dla swojego Kościoła. A nawet jeśli jest to karcenie, jest to dobre. Dziękujemy Ci, że masz myśli nie o niepowodzeniu, ale masz myśli o powodzeniu. Nie masz myśli o chaosie, o strachu, ale Ty masz myśli o pokoju. Ty masz myśli o radości. Ja dziękuję Ci, że nie jesteś Bogiem teoretycznym, że nie jesteś Bogiem historycznym, ale dziękuję Ci, że powołałeś nas do wiecznego wymiaru, do wiecznej rzeczywistości, która już tu się rozpoczęła. Halleluja, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Twoje życie jest we mnie, że Twoje życie jest we mnie, że jestem dzieckiem Boga, że moje imię jest zapisane w Księdze Życia Wiecznego. Dziękuję Ci, że masz dla mnie swoje zaopatrzenie. Boże Święty, czy to będzie dużo pieniędzy, czy będzie mało, czy będę wielkim posiadaczem wielkich dóbr, czy małych, ale dziękuję Ci za to szczęście, które wlewasz do mojego serca. Ojcze Święty, Święty, modlę się o osoby, które w tej chwili, może w tym zgromadzeniu i dzisiaj, czują, że trzymają ten kielich i że jest to często trudne, niezrozumiałe, a nawet bolesne, Panie. Modlę się, Duchu Święty, o Twoją siłę, o Twoją siłę odświeżenia, o Twoją siłę do wytrwałości, do cierpliwego trwania, by byli sługami dobrymi i wiernymi. Ojcze, modlę się o tych, którzy już opuścili, jak gdyby na nieco zrezygnowali. Nie powiedzieli Tobie nie. Nie powiedzieli Tobie nie, ale tym okolicznościom. Boże Święty, Duchu Święty, wołam o to odświeżenie. Wołam o to odświeżenie, bo Ty nie przychodzisz, by nawet złamanego złamać. Albo nawet tego, który potknął się, by kogoś zdeptać. To my ludzie. Ale Ty przychodzisz mówiąc, wstań, podnieś. Jestem z Tobą. Dziękuję Tobie, Boże. Dziękuję Tobie, Duchu Święty. Dziękuję Tobie, łaskawy. Dziękuję Ci, że jesteś moim Bogiem. Boże, bądź pochwalony. Bądź wywyższony. Boże, niech Twoje namaszczenie będzie na każdym sercu, na każdej duszy przez imię Twoje. Niech Twoja łaska pomnaża się na każdym sercu. Modlę się, Duchu Święty, że to słowo nie było tylko teoretyczne, ale było praktyczne. Błogosławię Ciebie. Błogosławię Cię. Drodzy, tak jak trwamy w modlitwie i kiedy mamy takie skupione serca, oczywiście na samym sobie, czasem podpowiadam, nawet gdy zamkniemy oczy, to pozwala. Nie ma w tym czymś nadzwyczaj świętego, kiedy zamykamy oczy, ale po prostu pozwala to nam się skupić, by nie rozpraszać siebie i może i kogoś innych. Duchu Święty, błogosław. Boże Święty, halleluja. Chciałbym się zapytać, czy są osoby, czy to słowo, które dzisiaj było mówione, czy przez to słowo, czy przez niektóre obszary tego słowa Bóg mówi do ciebie. Jeśli ktoś da znak ręką, to będę wiedział, żeby się o was też modlić, o te osoby, o jest nas trochę więcej. Bracia, siostry, to jest znak nie tylko dla mnie, ale jest to znak dla Boga. Drodzy, to nie świat słabości. To nie mówi o naszej małości, ale raczej mówi o odwadze, o wierze. I tak jak podnieśliśmy ręce, jeszcze raz skupmy się, drodzy. I chcielibyśmy podnieść już nie tylko jedną, ale może i dwie ręce do Boga. I chcielibyśmy razem jako Kościół powiedzieć tak. Panie Jezu, jestem pewny, że mieszkasz we mnie. Jestem pewny, że Ty, Boże, mieszkasz we mnie. Duchu Święty, jestem pewny, że mieszkasz we mnie, że Twoje obietnice są dla mnie. Jestem pewny, że Twoje słowo jest dla mnie. Jestem pewny, że ani na chwilę nie jestem sam. Boże Ojcze, dziękuję Ci. Dziękujemy Ci. Ojcze, modlę się o każdą szczerą osobę. O tych, którzy dźwigają większy czy mniejszy ten kielich. Modlę się o Twoje światło, Duchu Święty. Modlę się o Twoją siłę do każdej osoby. Modlę się o Twoje prowadzenie, Panie. Modlę się o Twoje objawienie, byś odsłonił, że Ty doskonały, tym bardziej i my niedoskonali. Dziękuję Ci, że nie jest to oznaka, że zostawiłeś mnie. To nie jest oznaka, że pogardziłeś mnie. Że nie jest to żadna oznaka, że jestem gorszy. Ale mam od Ciebie tę samą łaskę. Bo Ty też przechodziłeś, Ty też walczyłeś, Ty też zmagałeś się i niech Twoi aniołowie podejdą do każdej z tych osób. Niech Twoi aniołowie, posłańcy z nieba, ci z nadnaturalnej sfery, Duchu Święty, niech przychodzą do tych osób. Modlę się, Panie, o Twoich aniołów na dwóch nogach, o ludzi, którzy podejdą, którzy będą Twoimi posłańcami. Mądrości Twojego słowa, mądrości zachęty, mądrości wsparcia. A tym, którzy mają zamiar sądzić, oceniać, poniżać, zamknij usta w imieniu swoim, w imieniu Jezusa, wszelkiemu duchowi oskarżenia, wszelkiemu duchowi potępienia. Nakazujemy wynosić się precz. Niech łaska usprawiedliwienia, nie uniewinnienia, bo w Jezusie jestem uniewinniona. Jestem uniewinniony. Przecież Ty wstawiasz się za mną. Przecież Ty orędujesz za mną. Ty mnie błogosławisz. Dziękuję Ci. Panie, niech Twoja ręka będzie na każdej z tych osób. I tych, którzy podnieśli, i tych, którzy w cichości serca to uczynili. Dziękuję Tobie, Ojcze, za tę łaskę i za tę możliwość dzielenia się. Błogosław Twój Kościół, błogosław to zgromadzenie, błogosław bratnie zbory w Lublinie, błogosław te większe, te mniejsze. W imieniu Twoim dziękujemy Ci. Niech Twoja dobroć, dziękuję, rozlewa się. Dziękujemy, dziękujemy. I cały Kościół razem powiedział na to Amen. Amen.
Kochani, nasze nabożeństwo się zbliża ku końcowi. Zaśpiewamy ostatnią pieśń. Myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć. Brat wszystko ujął bardzo dobrze. I zapamiętajmy to, co było głoszone. Wykorzystujmy to w chwilach, gdy mamy trudniejsze chwile i pamiętajmy o tym. Proszę się częstować, jest coś do zjedzenia. Zapraszamy do sklepiku, do kawiarenki, na kawę, ciasto. Niech Bóg błogosławi.